List do Rzymian, 10 rozdział, werset 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj. Po długim czasie mogę stać przed wami, dzielić się z wami Słowem Bożym. Dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat wiary, ale może nie tak bardzo wiary, co źródła naszej wiary. Ostatnimi czasy bardzo mocno przeżywam taką prawdę, że Słowo Boże bardzo ściśle i konkretnie pewne rzeczy nazywa. I w Dziejach Apostolskich, już o tym kiedyś mówiłem, jest napisane, że uczniowie trwali między innymi w nauce apostolskiej, tak? Nie w słowie li tylko Bożym, ale w nauce apostolskiej. I tak teraz na nowo, wiecie, przeżywam to, że nauka apostolska jest takim filtrem interpretacji dla nas jako Kościoła tego, co mówili prorocy, Stary Testament, i to, co mówił też Chrystus. Nas obowiązuje interpretacja, nauka apostolska tego wszystkiego. Dlatego, że Kościół z pewnego powodu, którego nie będę wymieniał, bo jeśli ktoś wie, to wie, jak nie, to nie, może kiedyś Bóg pokaże, ale Kościół z pewnego powodu robi, głosząc pewne nauki, chodząc za Panem, robi taki, wiecie, pomost nad apostołami, nad Chrystusem na przykład, ich nauczaniem, idzie do Starego Przymierza, wyciąga coś z tego Starego Przymierza, stosuje to w swoim życiu duchowym, ale po pewnym czasie okazuje się, że apostołowie nic o tym nie mówili. Tak? I mówi, no to jest w Słowie Bożym. Ale apostołowie tego tak nie mówili, nie robili i tego tak nie interpretowali. Ani Chrystus. I to właśnie przeżywam właśnie takie coś, że my jako Kościół mamy trwać w nauce apostolskiej. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi coś, Boże Słowo mówi tak, a tak, i mamy jakieś praktyki w Kościele, tak, coś robimy, działamy, to możemy śmiało powiedzieć, bracie, ale my mamy trwać w nauce apostolskiej. A apostołowie tego nie praktykowali, nie robili, nie nauczali. Jest też druga strona tego aspektu, można powiedzieć, że Kościół często nie trwa w nauce w taki sposób, że wszystko przestrzega, co oni nauczali, czyli pewne rzeczy jakby eliminuje ze swojego życia. Co oni nauczali i mówili, tak? I też mówi tu o swojej logice, często logika bierze górę, często Stary Testament cytuje, ale apostołowie to robili i to uczyli, a my tego nie robimy i nie uczymy. Dlatego my mamy trwać w nauce apostolskiej. Oni są takimi ludźmi, którzy mieli przekazać to, co mówił Chrystus dalej i przekazywali, interpretując Stary Testament. I dlatego dzisiaj, po takim wstępie, chcę, byśmy dzisiaj zwrócili, że wiara jest ze słuchania, a Pismo powiada słuchanie przez słowo jakie? Chrystusowe. Nie Boże, tak specjalnie trochę to zaznaczam, ale wiemy, że Słowo Chrystusowe jest Słowem Bożym do nas, tak? Ale dzisiaj chcę położyć właśnie nacisk, że słuchanie jest przez Słowo Chrystusowe. Czyli widzicie, gdy Pismo w innym miejscu, w Kolosan, mówi, że Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Kolosan 3,16. Tam znowu jest powiedziane Słowo jakie? Chrystusowe. Tak? Nie mówi li tylko Słowo Boże, czyli na przykład treści Starego Testamentu, albo wiecie, listy, tak? Treści listów, ale mówi Słowo Chrystusowe. I tutaj jest powiedziane, że wiara jest ze słuchania i Słowa Chrystusowego. W Rzymian jest użyte słowo, z tego co pamiętam, rema, to się tak czyta, ja sprawdzałem, ale faktycznie w Rzymian jest inne słowo niż logos, tak? Bo po grecku słowo to jest logos. Natomiast w Rzymian jest użyte inne słowo, nie logos, ale to słowo mówi, się tłumaczy go słowo pochodzące bezpośrednio od Chrystusa do ciebie. To jest takie słowo, wiecie, no bo ktoś może przeczytać Biblię, tak? A może przyjść Chrystus i zacytować ci tę Biblię. I to nie będzie to samo. Tak? Bo on do ciebie zwraca się w tym momencie. Dlatego tu jest powiedziane, że wiara wtedy jest ze słuchania, ale słowa jakiego? Tego bezpośredniego, które Pan mówi do ciebie. To jest wtedy wiara. Nie z tego, że my tylko będziemy czytać teologię i poznawać ją literalnie, co jest dobre, ale wiara jest tego bezpośredniego słuchania słowa, które mówi ci Chrystus do twojego serca, w jakikolwiek sposób. Tak samo w tym Kolosan 3,16 jest podkreślenie właśnie, że tu chodzi o słowo od Chrystusa. Ta wiara rośnie z słuchania naszego Pana, trwania w Nim, tak? Nie tylko w Słowie, ale w Nim. Ale tam jest słowo logos już i tam nie ma tego rema, ale podkreślenie Chrystusowe to jakby nam mówi, że wiecie, że to słowo, my mamy być w tej złączeni w Chrystusie, tak? I tylko wtedy ta wiara w nas powstaje i tak dalej. Ja może tutaj wrócę później do kontekstu trochę tego listu całego, ale takim bardzo dobrym podobieństwem tego, czym właściwie źródłem wiary, co jest źródłem wiary, jest podobieństwo w Ewangelii Łukasza, wiecie, tam, gdzie Pan Jezus mówi, ja tego nie podałem bratu, ale tak mi wyszedł ten werset, Łukasz 13, rozdział 6-9. Łukasz 13, 6-9, tam jest takie podobieństwo o drzewie figowym. I tak ja przeczytam, bo to jest krótkie. I powiedział to podobieństwo Pan Jezus. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. I widzicie, kochani, wiara. My wiemy, czym jest wiara, a zaraz przejdziemy do listu do Hebrajczyków, ale ja już dawno sobie ułożyłem taką definicję wiary. Wiara jest to pozytywna odpowiedź człowieka na działanie Boga. I to podobieństwo jest bardzo dobrym przykładem tego, co jest źródłem wiary. Wiara, załóżmy, jest to drzewo figowe, tak? I jego owoce. Natomiast działanie Boże to jest podlewanie tego drzewa i zasadzenie go, tak? I teraz zwróćcie uwagę, że Żydzi, jako naród Boży, widzieli działanie Boże w swoim życiu. Szli przez to pustynię, ale nie wydawali owocu, bo to, co Bóg czynił, nie było połączone z ich czym? Wiarą, tak? Ale my widzimy, że wiara jako to drzewo rosnące wychodzi z czego? Z działania Boga. To jest to podlewanie tego drzewa. To powoduje, że drzewo rośnie i ma możliwość wydać, tak? Wydać owoc. I to jest ta wiara, gdy on wydaje ten owoc w posłuszeństwie, ale ona jest wynikiem działania Bożego. I zobaczcie, oni nie chcieli tego zrobić, nie chcieli wydać owocu, nie chcieli uwierzyć Bogu, iść za Nim. I już był gotowy ich wyciąć, tutaj jest powiedziane, ale sługa mówi, Panie, poczekaj jeszcze chwilę, podziałamy, zrobimy coś, tak? Okopiemy go, położymy ten nawóz. Widzicie, działanie Boga. Może to drzewo wyda ten owoc. Może połączy się to z ich wiarą, tak? Że wyda i uwierzy. I tutaj to podobieństwo jest takie mocne. I wyobraźcie sobie, czy jest możliwe, że sadzicie sadzonkę na pustyni i nic nie podlejecie? I będziecie mówić do niej, drzewo, rośnij, tak? Bo ciebie zasadziłem. Nic z tego nie wyniknie. Ono zeschnie. Ono nie wyda nigdy owocu. Nie będzie czegoś takiego jak wiara. I tak samo jest z naszym zbawieniem, zwróćcie uwagę. Żeby Bóg nie przyszedł do nas, nie przekonał o naszym grzechu, nie zaczął coś czynić w naszym życiu, nikt by się nie nawrócił. Byśmy cytowali Biblię, byśmy, wiecie, rozdawali ją. Jeżeli by to było tak tylko i bez działania Bożego, to nic nie będzie żyło. Musi być osobiste działanie Boga, musi być to Jego objawienie chwały, Jego życie, On sam. Bez tego nie ma możliwości powstania jakiejkolwiek wiary. I przejdźmy do listu do Hebrajczyków, który jest bardzo znany. Ja tutaj, wiecie, nie będę może tak tego już czytał od początku, co to jest wiara, tak, że to jest pewność, czego się spodziewamy, przeświadczenie o tym, czego nie widzimy, bo to jest oczywiste dla nas, ale tu ważniejsze, my często mówimy, co to jest i staramy się swoim umysłem tę wiarę wyprodukować, żeby w coś wierzyć, ale to nie o to chodzi, dlatego że my wiemy, że oni byli przeświadczeni o czymś. Dlaczego? Bo widzieli tego, co im mówił. Bo słyszeli go, ten głos, który im mówił, tak? Oni stąd byli przeświadczeni. I teraz chciałbym, byśmy zwrócili generalnie uwagę na kilka postaci. Zobaczmy na przykład, 7 werset mówi o Noe, tak? Zbudował Noe arkę dla ocalenia dusz i wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie. Ale on tego nie zrobił, wiecie, bo tak mu wpadło do głowy, ale tam jest napisane, że został ostrzeżony. Czyli bohaterowie wiary, oni widzieli, wiecie, Boga w swoim życiu, słyszeli Jego głos i Jego działanie. I odpowiedzią pozytywną na to działanie było to, co robili, tak? On został ostrzeżony i dlatego to wszystko się dokonało przez wiarę, ale to nie było, wiecie, takie znikąd. To było działanie Pana. Tak samo 8 werset mówi o Abrahamie, że przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. I 17 werset mówi o Abrahamie. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę. Tak? I my wiemy o tym, zobaczcie, że Abraham to był człowiek, który rozmawiał z Bogiem, który doznawał Jego działania i później się objawiała jego wiara w działaniu. Największa to było ofiarowanie tego Izaaka. Wiecie, on musiał naprawdę znać Boga, żeby coś takiego zrobić, bo wiedział, że tak naprawdę to jest złe przed Bogiem zabijanie swoich dzieci, tak? Ale dla Boga, dla swojego Boga, którego znał, on wiedział, że to jest prawdziwy Bóg, że to jest Twórca nieba i ziemi. I on był gotowy ofiarować swojego syna, bo to było połączone z jego wiarą, wiarą w Boga, czyli posłuszeństwem na to, co Bóg czynił w jego życiu. Wiecie, Mojżesz, 24 werset. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. To jest Hebrajczyków 11 rozdział, 24 werset i tam niżej. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Widzicie, Mojżesz był niesamowitym człowiekiem, który znał Chrystusa jeszcze, zobaczcie, zanim on znał Chrystusa, miał objawienie Chrystusa, zanim jeszcze, wiecie, poszedł do narodu wybranego. Tutaj objawia to nam list do Hebrajczyków. I widzicie, on trzymał się tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Jego wiara objawiła się w posłuszeństwie temu, co Pan czynił. Ale mniej może spektakularną osobą to jest na przykład Taracha, po której nam brat Sławek ostatnio tyle opowiadał. Jak ja byłem, słyszałem, to 31 werset mówi: przez wiarę nie zginęła niewolnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I tu możemy powiedzieć, no tutaj Rahab nie słyszała Boga, tak? No nie miała tego takiego objawienia, no bo była tylko niewolnicą. Ale powiem szczerze, to nie jest tak do końca, bo jak brat Sławek też mówił, te ludy słyszały, co Bóg czynił przez Izrael, jak oni wychodzili z Egiptu, jak się to morze otworzyło, tak? Czyli wiara, która w niej powstała, też była przez dzieła Boże. Ona była spowodowana, że widziała to wszystko, słyszała i uwierzyła w Boga Izraela. I to spowodowało jego potężne działanie, że ona tych wywiadowców przyjęła. I teraz 32 werset mówi o innych. Mówi o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. I zwróćcie uwagę, że wszystkich, których tu wymieniono, jak sobie ich weźmiemy, to oni słyszeli głos Pana. Oni chodzili z Bogiem. Oni go nie tylko czytali o nim z ksiąg, tak, mojżeszowych, bo wtedy tylko chyba były mojżeszowe za czasów królów, załóżmy. Ale oni chodzili, bo Pan mówił do Gedeona: pójdź, wyzwól lud mój, tak? Z ręki wroga. Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel i inni. Oni wszyscy chodzili z Panem. Czyli było źródło wiary. Było źródło wiary. Zrozummy jedną rzecz. My nie możemy wykrzesać w sobie wiary, jeżeli nie mamy łączności z Panem i Go nie słyszymy i Go nie widzimy w swoim życiu. Bo wiara to jest posłuszeństwo na to, co On ci mówi. Faryzeusze nie mieli wiary, mieli Pismo Święte i się trzymali literalnie, zobaczcie, trzymali się litery, ale nie mówi Pismo, że mieli wiarę, bo ich religia była doskonała, nie było bałwochwalstwa. Mieli Pismo i się trzymali, ale Chrystus nie mówi, że mają wiarę. Bo nie mieli tego połączenia z Bogiem sercem swoim. I ty, gdy przyszedł sam święty, oni go odrzucili, zobaczcie. I wiecie, że apostołowie ostali się przy Chrystusie przez wiarę? Nie wiarę w literę Pisma, ale w wiarę, bo Pan mówi do Piotra, że nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I na takim człowieku, z takich ludzi zbuduję mój Kościół. I bramy piekielne nie przemogą go. Rozumiecie? Przez takich ludzi, którzy słyszą głos Pana, który ich Duch Boży działa. I zobaczcie, nawet nie mieli litery słowa, ale przez wiarę zostali z Chrystusem. Bo gdy Chrystus mówił cierpkie słowa, kto spożywa ciało moje i krew moją pije, tak? Ten we mnie mieszka, ja w nim. To ile odeszło? Bo nie mieli wiary, ale ci, którym Pan to objawił, Piotr mówi: Panie, dokąd pójdziemy? Widzicie, przez wiarę w Chrystusa. Zostali przy Nim. Nie przez literę, słuchanie słowa Starego Testamentu, gdzie tam były cytaty o Nim, ale przez wiarę włożono w Boga, przez Jego działanie. Inni tego nie mieli i byli jak to drzewo martwe i opuścili Chrystusa i poszli. I teraz chciałbym jeszcze się zastanowić przez moment w tym momencie nad tymi pozostałymi w 36 werset, co mówi: drudzy zaś doznali szyders i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. I teraz pomyślmy sobie, co spowodowało, że ci anonimowi ludzie byli wymienieni wśród kogo? Wśród bohaterów wiary. Przecież oni nic nie zrobili, tak naprawdę doznali tylko krzywd. I pomyślmy sobie, co było powodem tej wiary Boga, w Boga. Czy litera? Słowa? Czy teologia? Nie. Wiecie, jako oni musieli mi więź z Bogiem bliską, tamci poprzedni to jeszcze coś zrobili. Jeszcze dokonali zwycięstwa i stwierdzili, że Bóg jest mocą moją i tarczą moją, tak? A ci, co musieli stwierdzić, tak jak Paweł, śmierć jest zyskiem, tak? A życiem jest Chrystus, bo by się nie ostali, pomyślcie sobie. Bo nie widzieli znaków cudów, bo nic nie zrobili, ale zostali wierni Panu, bo wiedzieli, że miasto mają, tak? W niebie. I tam będą z Bogiem. I pomyślmy sobie o wierze tych ludzi, jaka musiała być społeczność z Bogiem bliska ich, gdy chodzili, gdy nie widzieli tej łaski i mocy, jak Salomon, jak Gedeon, jak Dawid, jak Samuel. A tylko widzieli proch w oczy, tak? Rozpadliny skalne, przeżynanie, piłowanie i wyganianie i to wszystko. Jaka musiała być ich więź, żeby byli nazwani bohaterami wiary? I to jest niesamowite. I to jest niesamowite. My, gdy mówimy o wierze, Czasami cytujemy Jakuba, 5 rozdział. I to jest troszeczkę dalej, 1314 strona. Tam, gdzie jest mowa o modlitwie. 5:15. Jakuba, 5 rozdział, 15 werset do 18. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I 17 werset. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. I teraz zwróćmy uwagę. A modlitwa płynąca z wiary. Z wiary. I my czasami usiłujemy się w coś wierzyć. Wierzyć, że coś się stanie, modli się, stajesz na uszach i duchowo, tak mówiąc obrazowo, niektórzy i tak próbują usilnie uwierzyć w to, że coś się stanie. A on mówi, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było. I teraz my czasami, tak wiecie, z linii, z mostu stawiamy równość do Eliasza, tak? Był taki jak my człowiekiem, ale pomyślmy sobie o jego społeczności z Bogiem. Przecież on widział aniołów. On w rydwanie był pochwycony do nieba, tak? Przecież on czynił znaki potężne, przecież Bóg tak do niego przemawiał. Jak on się modlił o ten deszcz, to wiecie, on nie pomyślał sobie, no jest deszcz, tak? Mi się przydał deszcz, bo jest susza. Nie! Ale to Pan mu powiedział, módl się! A będzie susza i on modlił się. Potem Pan mówi, módl się, a będzie deszcz padał. Tak? To cała idea z tym cielcem, wiecie, spaleniem tego cielca z nieba, z tym ogniem i tymi 400 prorokami, o których dobrze wiecie, to nie było jego, wiecie, wyssane z palca przez wiarę. No, zrobimy eksperyment, tak? Czy Bóg mnie posłucha? To przecież Pan go tam posłał. I to była jego wiara, posłuszeństwo. I często my mówimy, modlitwa płynąca z wiary. A ja ci powiem szczerze, zapomnijmy o tak zwanej wierze. Bo wiara to jest efekt. Spójrzmy na społeczność z Panem. Apostołowie kiedyś mówili, czemu ten demon nie chciał wyjść z tego człowieka, pamiętacie? A Chrystus mówi, dla niedowiarstwa waszego. I mówi, ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez post i przez modlitwę. A co to jest? To jest trwanie w Panu, w społeczności w Nim. Widzicie? I ostatnio też sobie książkę czytałem o Sztegenie, tam jego książkę Przebudzenie zaczyna się ode mnie, sobie powtarzałem trochę, bo miałem pod ręką. I tam właśnie jest powiedziane, że Bóg powiedział, Erlo, ty sobie zapomnij o tej tak zwanej swojej wierze. Ty trwaj we mnie i pilnuj, żeby nic nas nie oddzielało. Relacja z Panem. Bo wiara to jest posłuszeństwo, ale jeżeli nie słyszysz Pana, nie chodzisz z Panem, nie znasz Go w swoim życiu, nie będzie wiary. To będzie faryzeizm, religia, przykazania, ale nie będzie w tym Pana. I wiecie, Kościół jest porównany do oblubienicy pańskiej, tak? Że Kościół to jest oblubienica, a Chrystus to jest oblubieniec. I teraz chciałbym się odnieść do tego. Jeżeli my jesteśmy oblubienicą pańską, oblubienicą Pana, to co my mówimy? Objawienie koniec mówi, a duch i oblubienica mówią, przyjdź. Jeżeli jesteś oblubienicą, jeżeli jesteś oblubieńcem, to będziesz mówił, przyjdź. To będzie twoje serce mówiło, przyjdź. To będziesz szukać, wiecie, tej więzi z Panem, to będziesz szukać Jego. I teraz pomyślcie sobie, takie podobieństwo wam dam. Są dwie rodziny, takie starotestamentowe, spotykają się, zawierają z sobą umowę, że ich dzieci, tak, że ich dzieci się zejdą i będą małżeństwem. I ta oblubienica, ta młoda kobieta pochodzi z bogatego rodu, załóżmy. A ten młodzieniec, no z takiego bardziej biednego, może mniej zamożnego, tak? I oni zawierają kontrakt i się rozjeżdżają te dwie rodziny na dłuższy czas. I teraz pomyślcie, co by było, co ta oblubienica potencjalna by sobie pomyślała, jakby to się dokonało i tyle usłyszała o swoim mężu przyszłym, tak? I w zasadzie już go nie ma. I tak mija rok, dwa, załóżmy 20 lat, tak, do spełnienia tego kontraktu. Ani go nie widzi, ani go nie słyszy, ani listu nie ma, Nic nie ma od tego człowieka młodego, który ma być jej mężem. W zasadzie może niedaleko gdzieś tam mieszka, tak? Załóżmy w innej miejscowości, są oddaleni. Co ta kobieta sobie by pomyślała o tym człowieku? Wiecie, co by pomyślała? Bo ona jest bogata, tak? A tamten, no. Ona by sobie pomyślała, może tak, sobie tak domyślam się. No. Stwierdził, że dobry biznes zrobił, tak? I to mu wystarczy. Bo to jest biznes. I nie musi się z nią, wiecie, komunikować, bo ma kontrakt, tak? I on wie, że po 20 latach weźmie ją za żonę i będzie miał majątności i to wszystko. Czyli widzicie, on nie widzi żadnego starania. Ona nie widzi żadnego starania ze strony tego mężczyzny, tak? Ani przyjedzie, ani odwiedzi, ani, wiecie, dzisiaj pomyślmy sobie o takim związku. Pomyślmy sobie, jak byliśmy kiedyś narzeczonymi z naszym jeszcze narzeczeństwem. Jak to było, gdy ty czekałeś na ślub swoją przyszłą żoną? Mieszkasz w jednej miejscowości, a ona w drugiej. I co? I tak czekacie 20 lat? Albo 10 lat? Albo 5 lat? Albo nawet rok? Bez żadnych kontaktów? Na ślub? Dzisiaj co młodzież robi? Facebooki, różne komunikatory, maile, telefon, wideokonferencje, listy, przyjazdy. Wiecie, ja mam całą taką teczkę listów, takich na 3-4 podaniowe strony, tak? Wpisałem takie listy do mojej przyszłej żony. Bo ty myślisz, bo ty chcesz ją widzieć, przyjeżdżasz, się spotykasz, chcesz jak najdłużej być. Generalnie jak przyjeżdżasz, to masz ochotę ją objąć, jego objąć, się wtulić i tak dalej, chociaż wiesz, że to jeszcze nie ten czas. I wiecie, że Biblia mówi tak właśnie o Bogu i Jego Kościele? Bo pieśń nad pieśniami porównuje relacje między mężczyzną a kobietą, oblubienicą i oblubieńcem, przed jeszcze ślubem, porównuje ich te relacje, tak? A nawet Dawid w swoim psalmie, w jednym z psalmów 139, 135 werset, on nawiązuje do takiej fizycznej relacji, bo mówi do Boga: ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz rękę swoją na mnie. Czyli jakby, widzicie, to jest obraz takiego, no, przytulenia, złączenia. I Kościół i Chrystus jest taką, widzicie, oblubienicą. I pomyślmy sobie, przez całe życie w swoim chrześcijańskim chodzeniu nie masz pragnienia Chrystusa widzieć, oglądać Jego chwały, słyszeć Jego głosu. Czy to jest normalne? To właśnie faryzeusze tak robili. Oni, wiecie, szli podług tej litery, ale serce swoje daleko były od Pana i nie widzieli, widzicie, Pana i nie chcieli Go widzieć, bo starczyło im zakon. My nie możemy takimi być ludźmi. Pomyślcie sobie, co nasze narzeczona by sobie pomyślała, gdybyśmy tak do nich podeszli. To byłoby coś nie tak. I dlatego dzisiejszym motywem przewodnim tego słowa to nie jest wiara, ale to jest taki temat roboczy: widzieć Pana. Widzicie? My chociaż przebywamy daleko od Pana i wędrujemy w czym? W wierze, a nie w oglądaniu, bo wiara jest przeciwna oglądaniu, tak? Ale to nie jest sprzeczne z tym, że chociaż jesteśmy w wierze, w pielgrzymowaniu, w oddzieleniu, to nie możemy widzieć Pana. To nie możemy Go doświadczać i Go znać. To właśnie odwrotnie, bo żeby była wiara, to my musimy Go znać. Musimy Go doświadczać, musimy Go widzieć. Musimy mieć z Nim głęboką relację. Jeżeli tego nie ma, to nie możemy spocząć, póki to nie zostanie odnowione, bo nie na darmo Pismo mówi: mam Ci za złe, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Twoją pierwszą miłość. Wiecie, to nie jest taka miłość szaleńcza, jakieś różowe okulary, ale to jest coś głębszego, coś, co, wiecie, wasze serce porywa i mówi: Panie, przyjdź. Przyjdź teraz i tu. Dotknij się mojego serca. I dlatego ja bym chciał dzisiaj pokazać wam, że Pismo Święte nie tylko mówi nam o wierze w Pana, ale ono pokazuje nam Pana, jakim jest, jak wygląda. I chciałbym, byśmy dzisiaj nasze serca, wiecie, tak trochę podgrzali, żebyśmy zobaczyli naszego Chrystusa Pana oczyma duchowymi, ale opisane są Jego, wiecie, Jego osoba, Jego postać w Biblii w kilku miejscach bardzo wyraźnie. I tak przejdźmy sobie może od drugiej Mojżeszowej, sobie zaczniemy. Od drugiej Mojżeszowej. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział, 1-2 wersety i 9-11. A do Mojżesza rzekł Pan: wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. I werset 9-11. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki. Mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Wiecie, ja te fragmenty, gdy wam tutaj cytuję, zawsze moja wyobraźnia gdzieś tam zaczyna bardziej działać. To było niepojęte, widzicie. I pierwsza rzecz, chcę to zwrócić waszą uwagę, że nawet tych 70, chociaż weszło tam na górę i oglądało tego świętego, to Pan mówi, że oni niech się nie zbliżają do mnie. Ten zwykły, pospolity lud, tak zwany, tak, który był pod górą, on nie miał prawa przejść przez te linie, bo by był ukamienowany albo przybity strzałą. Nawet zwierzę tam nie mogło wejść. Bo Bóg taki jest święty. Jest taki doskonały Bóg. I weszli ci najznamienitsi. Ale wiecie, nawet tych 70 nie mogło zbliżyć się do Pana, gdy Jego ujrzeli. W takiej postaci, jakim się objawił, tak? Ale ujrzeli Boga Izraela, mogli się patrzeć na Niego i tam widocznie jedli i pili przed Jego obliczem. Ale Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu, oni mogli się zbliżyć nawet do Pana. I zobaczcie, napisane jest, nie wyciągnął na najprzedniejszych synów swojej ręki. Nie wyciągnął. To znaczy, że Jego świętość ich nie zabiła. Bo był osłonięty, jego chwała była zakryta i on nie wyciągnął na nich swoje ręki. Prosimy, proszę wejść, wsiądzie Pan. Zobaczcie, jak to wygląda. Pana oglądali. Widzicie, gdy Mojżesz mówi, pokaż mi chwałę swoją, pamiętacie, jak Bóg przechodził obok, tak? To on nie mógł go oglądać, ale Pan w postaci takiej, jak się tu pokazał, mogli go oglądać. I to jest wspaniałe, że Chrystus się objawił swojemu narodowi, że oni mogli oczami zobaczyć, że to, co mówi Mojżesz, to nie bajka. Że ich Bóg jest, istnieje, ma postać, jest osobą. I mogli pójść tych 70 i powiedzieć, Pan jest Bogiem. Ma ręce, nogi, głowę. Nie jest plamką jakąś, nie jest ideą jakąś, mocą, siłą, ale na Jego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni. I tam jest napisane, że my jesteśmy fotograficznym odbiciem Jego postaci. I taki jest Pan. Pierwsza Królewska, 22 rozdział. Drugie miejsce, gdzie człowiek widzi Boga. Druga Królewska, 22 rozdział, 19-22. To była historia śmierci Achaba. Ja to przeczytam, jak prorok mówi do Achaba słowo pańskie. A on zaś rzekł, Achab był królem tak Izraela i jechał na wojnę i chciał wyrocznić Pana, co będzie, czy jechać, czy nie jechać. I słyszy takie słowo od swojego sługi. On zaś rzekł, słuchaj przeto słowa pańskiego. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a cały zastęp niebieski stał przy nim, po jego prawicy i po jego lewicy. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileadzkim. I jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak.